Rozdział 4. Anglicy i Francuzi. O umówionej porze udano się wraz z czterema pachołkami poza Luksemburg na pole, gdzie zwykle pasły się kozy. Athos dał pastuchowi sztukę złota, byle się oddalił. Pachołkom rozkazano trzymać straż dokoła. Niebawem gromadka ludzi zbliżyła się w milczeniu do tegoż pola. Przeszli je wzdłuż i połączyli się z naszymi muszkieterami. Następnie, według obyczaju zza morza, przedstawili się sobie wzajemnie. Anglicy byli wszyscy ludźmi na wysokich stanowiskach, zatem dziwaczne imiona swoich przeciwników wzięli za jakiś niesmaczny żart, a nawet ich to trochę zaniepokoiło. Z tym wszystkim odezwał się Lord Winter, usłyszawszy nazwiska trzech przyjaciół. Nic a nic jeszcze nie wiemy, coście wy za jedni, ani myślimy bić się z podobnymi indywiduami. To jakieś cudaczne imiona. Nie mylisz się, milordzie, rzekł Athos. Są to imiona przybrane. Dlatego właśnie mamy ochotę poznania prawdziwych, odparł Anglik. Graliście z nami w kości, nie dowiadując się wcale, kogo ogrywacie, mówił Athos. I nie przeszkodziło to wam w dodatku zabrać nasze konie. To prawda, ale my ryzykowaliśmy jedynie pieniądze, tu zaś ryzykujemy naszą krew. Można grać w kości z pierwszym lepszym, a bić się tylko z równym sobie. Sprawiedliwie, mówisz, milordzie, rzekł Athos. Wziął na bok jednego z czterech Anglików, tego właśnie, z którym sam miał się potykać, i szepnął mu do ucha swe nazwisko. Porthos i Aramis poszli za jego przykładem. No, czy panu to wystarcza? Rzekł Athos do swego przeciwnika. Czy uważasz mnie za godnego do skrzyżowania szpady? O, tak, panie, odparł Anglik, pochylając głowę. A teraz, mój panie, może masz ochotę usłyszeć coś jeszcze bardziej interesującego. Mianowicie? Ja, milordzie, uchodzę za umarłego i mam bardzo ważne powody, aby nie domyślano się, że żyję. Teraz zaś zmuszony będę zabić pana, aby tajemnica moja nie wyszła na jaw. Anglik patrzył się na Athosa, sądząc, że mówi przechwałki, lecz Athos bynajmniej nie żartował. Panowie, rzekł, zwracając się do towarzyszy, jak i do przeciwników. Czyście już gotowi? Tak, odpowiedzieli Francuzi i Anglicy. A więc baczność, rzekł Athos. W tej chwili osiem szpad błysnęło w promieniach zachodzącego słońca i walka wszczęła się z zajadłością łatwą do zrozumienia pomiędzy nieprzyjaciółmi z krwi i obrazy. Athos z przeciwnikiem mierzył się z całą zimną krwią, zachowując wszystkie reguły, jak gdyby się znajdował na lekcji ćwiczeń w sali fechtunkowej. Porthos, pomny na zbytnią ufność w siebie przy awanturze w Chantilly, wysilał się na możliwe podejścia i przezorność. Aramis zaś, śpiesząc dokończyć trzeciej pieśni swojego poematu, nacierał gwałtownie jak człowiek nie mający czasu do stracenia. Athos najpierwszy zabił przeciwnika, jedno jedyne pchnięcie i już było po wszystkim. Jak go uprzedził, tak się też i stało. Szpada przeszyła mu serce. Porthos z kolei swojego rywala ściął z nóg, przekuł mu łydkę na wylot. A że Anglik nie stawiał oporu, tylko oddał szpadę, Porthos wziął go na ręce i odniósł do karety. Aramis napadł na swojego tak gwałtownie, że ten, nie mogąc dotrzymać placu, cofał się z jakieś 50 kroków. Na koniec, widząc, że nie podoła, odwrócił się i zaczął uciekać, ścigany szyderczymi okrzykami pachołków. D'Artagnan stosował inną metodę. Bronił się tylko i zasłaniał. Na koniec, gdy zmordował już przeciwnika, silnym i zręcznym ruchem wytrącił mu broń z ręki. Baron, widząc, że jest rozbrojony, postąpił w tył kilka kroków, lecz noga mu się poślizgnęła i padł na wznak jak długi. D'Artagnan poskoczył i przyłożył mu szpadę do gardła. Mógłbym cię zabić, mój panie, rzekł do Anglika, lecz daruję ci życie dla miłości twojej siostry. Anglik ze swej strony był zachwycony, mając do czynienia ze szlachcicem wyższej natury. Uścisnął go też serdecznie, nagadał komplementów muszkieterom, a ponieważ przeciwnik Porthosa był już umieszczony w karecie, a przeciwnik Aramisa stchórzył i zemknął, zajęto się jedynie nieboszczykiem. A gdy Porthos i Aramis ściągali z niego ubranie w nadziei, że rana nie okaże się śmiertelna, wypchany złotem worek wypadł mu z zapasa. D'Artagnan podniósł go i podał lordowi Winterowi.
Cóż u diabła mam z tym robić? Rzekł Anglik.
Oddasz pan jego rodzinie, odpowiedział D'Artagnan.
Ho, jego rodzina nie dba o taką bagatelę. Odziedziczy ona po nim coś lepszego. 15 000 luidorów dochodu rocznego. Schowaj pan ten woreczek dla swoich lokajów. D'Artagnan schował worek do kieszeni. A teraz, mój młody przyjacielu, mam bowiem nadzieję, iż pozwolisz mi się tak nazywać, rzekł Lord Winter. Dziś wieczorem, jeżeli tylko pragniesz, przedstawię cię mojej siostrze, Lady Clarik. Chcę koniecznie, aby ona cię polubiła, ponieważ ma niejakie wpływy na dworze. Może w przyszłości dorzucić słówko za tobą. D'Artagnan zaczerwienił się z radości i skłonił głową na znak zgody. Tymczasem zbliżył się doń Athos. Co myślisz robić z tymi pieniędzmi? Powiedział mu do ucha. Myślę oddać je tobie, kochany Athosie. A mnie one na co? Przecież go zabiłeś, zatem do ciebie należą te pośmiertne łupy.
Jak to? Ja miałbym dziedziczyć po wrogu?
Odrzekł Athos.
Za kogóż mnie masz?
Jest to zwyczajem na wojnie. Dlaczegoż miałoby być niewłaściwe w pojedynku?
Nawet na polu bitwy nigdy nic podobnego nie robiłem.
Porthos wzruszył ramionami, Aramis poruszył ustami, przytakując Athosowi.
Kiedy tak, dajże te pieniądze lokajom, jak to proponował Lord Winter.
Tak, tak, potwierdził Athos. Ale zamiast naszym, dajmy ten woreczek lokajom Anglików.
Wziął woreczek i cisnął w ręce Stangretowi.
Masz, trzymaj. To dla ciebie i twoich kolegów.
Ten wybryk hojności u człowieka zupełnie bez grosza uderzył nawet Porthosa, a wspaniałość Francuza rozgłoszona przez Lorda Wintera i jego przyjaciela miała powszechnie wielkie uznanie, wyjąwszy u panów Grimu, Mosketona, Plancheta i Bazina. Lord Winter, żegnając D'Artagnana, zostawił mu adres siostry. Mieszkała na Place Royal pod numerem 6. Dzielnica ta była wówczas w mocie. Lord obiecał nawet wstąpić, zabrać go i sam osobiście przedstawić. D'Artagnan oznaczył godzinę 8 wieczorem w mieszkaniu Athosa. Nasz Gaskończyk marzył obecnie już tylko o Milady. Przypominał sobie, jakim szczególnym dotąd trafem kobieta ta zawsze spotykała się z nim i miała wpływ na jego losy. Przeświadczony był, że jest ona kreaturą kardynała, a pomimo to czuł do niej nieprzezwyciężony pociąg. Nie umiał wszakże określić uczucia, jakie nim owładnęło. Miał tylko jedną obawę, aby Milady nie przypomniała sobie Mont i Dover i nie poznała go.
Domyśliłaby się natychmiast, że należy do stronników pana de Treville,
a więc jest oddany królowi duszą i ciałem i z niczym by się przed nim nie zdradziła. Intryga miłosna pomiędzy nią i hrabią de Verde nie obchodziła naszego zarozumiałego młodzieńca, chociaż hrabia był młody, piękny, bogaty i w wielkich łaskach u kardynała. Niedarmo ma się lat 25 i jest się urodzonym w Tarp. D'Artagnan zaczął od tego, że poszedł do siebie i ubrał się w co tylko posiadał najjaskrawszego. Następnie wrócił do Athosa i według zwyczaju opowiedział mu wszystko. Athos wysłuchał cierpliwie projektów przyjaciela, pokiwał głową i z niejaką goryczą w głosie zalecił mu ostrożność i przezorność.
Jakże to, powiedział doń, tylko co postradałeś kobietę, jak sam mówiłeś, dobrą, śliczną, bez zarzutu, i już chcesz lecieć do drugiej?
D'Artagnan czuł, że przyjaciel ma słuszność. Kochałem panią Bonancie sercem, a Milady głowę mi zawróciła, rzekł. Chcę ją poznać jedynie po to, aby raz wiedzieć naprawdę, jaką rolę odgrywa na dworze.
Nie trudno odgadnąć jej rolę z tego, coś mi powiedział.
To jakaś wysłanniczka kardynała, kobieta niebezpieczna. Wciągnie cię w zasadzkę, którą co najmniej głową przypłacisz.
Do diabła to się. Zdaje mi się, że zanadto w czarnych kolorach widzisz wszystko.
Mój kochany, nie ufam kobietom. Cóż chcesz? Byłem już zdradzony, nie wierzę już, a nade wszystko blondynkom. Mówiłeś, że Milady ma jasne włosy.
Jest najcudniejszą blondynką pod słońcem.
Biedny D'Artagnanie, żałuję cię serdecznie, rzekł Athos.
Słuchaj, ja chcę tylko zwąchać, co się święci, a jak już będę wiedział, to się usunę.
Przewąchuj, skoro chcesz koniecznie, rzekł Athos flegmatycznie. Lord Winter stawił się o umówionej godzinie, lecz Athos przedtem usunął się.
Lord zastał więc D'Artagnana samego, a że była już 8, zabrał go ze sobą. Elegancka kareta czekała przed bramą, a dzielne rumaki dostawiły ich za chwilę na Place Royale. Lady Clarik przyjęła D'Artagnana uroczyście. Jej mieszkanie odznaczało się przepychem i chociaż wielu Anglików z powodu wojny musiało wyjeżdżać z Francji, Milady, zamiast ich naśladować, kazała odświeżyć swój pałac, co dowodziło, że reskrypt ogólny wydalający Anglików jej wcale nie dotyczył. Widzisz przed sobą, rzekł Lord Winter, przedstawiając siostrze D'Artagnana. Młodego szlachcica, od którego zależało moje życie, a który nie skorzystał z przewagi, chociaż byliśmy wrogami podwójnie, bo znieważyłem go, a powtóre jestem Anglikiem. Podziękuj mu, pani, jeżeli masz choć trochę przyjaźni dla mnie. Milady zmarszczyła lekko brwi. Chmurka przeszła jej po czole i uśmiech tak dziwny zaigrał na ustach, że młodzieniec, spostrzegłszy te niezrozumiałe oznaki, uczuł coś na kształt dreszczu. Brat nic nie dostrzegł. Bawił się z małpką, faworytką Milady, ciągnąc ją za kurtkę. Witam pana u siebie. Odezwała się Milady głosem słodziutkim w sprzeczności z oznakami złego humoru, jaki zauważył D'Artagnan. Zdobyłeś pan dzisiaj prawo do mej wdzięczności. Wtedy Anglik zbliżył się i opowiedział Milady całe zajście, nie opuszczając najmniejszego szczegółu. Milady słuchała z wielką uwagą, lecz pomimo widocznego wysiłku woli nie była w stanie ukryć, że opowiadanie to wcale nie jest jej miłe. Krew uderzyła jej do twarzy, a mała nóżka niecierpliwie poruszała się pod fałdami sukni. Lord Winter i tego nie zauważył. Po skończonym opowiadaniu podszedł do stolika, gdzie stała na tacy butelka wina hiszpańskiego, napełnił dwie szklanki i skinął na D'Artagnana, aby przyszedł się napić. D'Artagnan wiedział, że nie może odmówić, bo obraziłby Anglika. Przystąpił do stołu, wziął szklankę, mimo to jednak nie spuszczał z oczu Milady i dostrzegł w naprzeciw wiszącym zwierciadle rażącą zmianę jej fizjonomii. Myśląc, że nikt na nią nie patrzy, nie ukrywała wewnętrznych uczuć i jej rysy oszpecił wyraz okrucieństwa. Ze złości gryzła chusteczkę białymi ząbkami. Ładna subretka, którą już zauważył D'Artagnan, weszła do salonu i powiedziała kilka słów po angielsku lordowi Winterowi. On zaś natychmiast przeprosił D'Artagnana, tłumacząc się, że musi odejść z powodu bardzo ważnej sprawy, a siostrze polecił bawić gościa. D'Artagnan uścisnął rękę lorda i powrócił do Milady. Jej twarz z zadziwiającą szybkością przybrała znów łagodny i miły wyraz. Jedynie czerwone plamki na chusteczce zdradzały, że usta pogryzła aż do krwi. A prześliczne były te usteczka. Rzekłbyś, z najpiękniejszego koralu. Zaczęła się ożywiona rozmowa. Milady uspokoiła się na pozór zupełnie. Opowiadała, że Lord Winter nie jest jej bratem rodzonym, lecz tylko szwagrem, że ona sama wyszła za mąż za jego młodszego brata, który zostawił ją wdową z maleńkim dzieckiem. To dziecko było jedynym spadkobiercą Lorda Wintera, gdyby się nie ożenił. Wszystko, co mu opowiadała piękna pani, wydało się młodzieńcowi niejasne. Nie mógł jednak domyślić się, o co jej mianowicie chodzi. Na koniec, po półgodzinnej rozmowie, D'Artagnan nabrał przekonania, iż Milady nie jest Angielką. Mówiła bowiem po francusku tak poprawnie, że co do tego upewnił się zupełnie. D'Artagnan nie szczędził komplementów i plutuł bajdy niestworzone. Na wszystkie niedorzeczności, jakie prawił nasz Gaskończyk, Milady uśmiechała się dobrotliwie. Zauważył nareszcie, że wypada pożegnać miłą gospodynię. Wstał, ukłonił się zamaszyście i wyszedł z salonu uszczęśliwiony przyjęciem. Na schodach spotkał piękną subretkę, która przechodząc potrąciła go lekko i rumieniąc się, zaczęła przepraszać głosikiem tak słodkim, że przebaczył jej z łatwością. Nazajutrz D'Artagnan znów przyszedł z wizytą i przyjęty został jeszcze lepiej niż poprzedniego dnia. Lord Winter był nieobecny, więc Milady sama bawiła gościa przez cały wieczór. Wypytywała go o stosunki, o przyjaciół, skąd pochodzi i czy nie zamyśla czasem wejść w służbę kardynała. D'Artagnan, jak wiadomo, pomimo młodego wieku odznaczał się rozsądkiem i chytrością. Przypomniał sobie zaraz podejrzenia, jakie miał względem Milady. Zaczął więc wychwalać jego eminencję i zapewniał, że bezwarunkowo wstąpiłby do straży przybocznej kardynała, a nie do królewskiej, gdyby znał tak dobrze pana de Cavois, jak znał pana de Treville. Milady zmieniła rozmowę i jak najnaturalniej w świecie zapytała D'Artagnana, czy był kiedyś w Anglii. D'Artagnan odpowiedział, że był rzeczywiście wysłany dla zakupu koni, których 4 sztuki przyprowadził na próbę. Milady podczas całej tej rozmowy kilka razy aż do krwi przygryzała usta. Miała bowiem do czynienia z Gaskończykiem, którego podejść było trudno. O tej samej porze, co dnia poprzedniego, D'Artagnan wyszedł od Milady. W korytarzu spotkał znów ładną Ketty. Spojrzała ona takimi oczkami, że trudno się było omylić, co znaczy to spojrzenie.
Ale D'Artagnan zanadto był zajęty Milady, aby na cośkolwiek innego zwrócić uwagę. Nasz Gaskończyk nazajutrz znowu poszedł do Lady Clarik i tak chodził co dzień, a ona przyjmowała go z wzrastającą wciąż czułością. Każdego też wieczora wychodząc spotykał na schodach lub w korytarzu piękną subretkę o zalotnym spojrzeniu. Lecz jak już powiedzieliśmy, D'Artagnan nie zwracał wcale uwagi na natarczywość czułej Ketty.